Dobra, teraz trochę pogadamy więcej właśnie o Lei i Racheli. Ale właśnie, jak przed chwilą rozmawiałyście trochę, to kto najwięcej nawalił waszym zdaniem w tej historii?
Jakub?
A czym nawalił Jakub?
No to przejrzał się.
Mówisz o pierwszej nocy po ślubie, czy o tym, że potem był?
Kiedy tam powiedziała, idź tam do łóżka, to bym leciał.
Okej.
Okay. Z żony brał następne
też. No. Też mógł powiedzieć, że no mam dwie żony, ty dwie nie wystarczą. No nie, że kolejne cztery będzie miał.
Ktoś chciałby trochę obronić Jakuba?
No, kurde, 14 lat, nie? Pracował tam u tego wujka. No. 7 lat bez żadnej żony. I nie dostał jeszcze tej babki, nie? Więc to w ogóle jest...
Pamiętajcie, że on tak naprawdę nie ma... on nie jest nigdzie podmiotem, on nie jest nigdzie tym, który wykonuje jakąś czynność. W sensie, że jak on spał, że dałem ci jedną, no to on się z nią przespał. Dałem ci drugą, no to on przyszedł, żebyś te parę dni na przespał się. Masz pracować? To jeszcze pracował. Chodź do mnie, szedł do mnie. Jak raz Rachela przyszła do niego z pretensjami, że ja nie mam dzieci, to powiedział, kobieto, odstrzyk się, prędzej nie mogę zrobić. Więc ja bym nie oceniała go jako faceta, który się wpycha do łóżka, bo to były jego żony. Tylko on po prostu wygląda, jakby był kompletnie zrezygnowany.
Wydaje mi się też, że on jakby właśnie, jak ona do Rachela, on jakby mówi, że daj mi dzieci, bo umrę. I on mówi, czy jestem Bogiem, a ona mówi, no dobra, no to weź mam służącą i ja z nią obcy, nie? To on jest taki już, że okej, nie? Przestań, bo on to nie był pierwszy raz, jak ona mówiła coś mu na Boga. On kochał ją i z nią przebywał, nie? Więc ona płakała, cokolwiek. No to przespał się z nią, bo myślał, że w sensie z tą służącą. Myśląc, że to w jakikolwiek sposób załagodzi dziś sytuację. I tak samo z tą Leą, przecież to wszystko po prostu, nie wiem. No. Tylko, że trochę mógł pomyśleć, no. W sensie mógł zobaczyć, co się dzieje z tymi dzieciakami, nie? I z tymi żonami, bo on był przy tym, jak one rodziły na przykład, nie? Więc słyszał, o tu jestem szczęśliwa, a tu jestem hańba, bo będę z nią, a tu w ogóle coś tam, nie? Więc mógł pomyśleć, o co chodzi.
No zgadzacie się, że generalnie jakby winą Jakuba, a nawet grzechem było po prostu takie zaniedbanie, nie wzięcie sprawy w swoje ręce i takie po prostu dał się ponieść sytuacji, nie? Tak. Co dziewczyny mu każą i z kim spać, to on po prostu to robi. To nie znaczy, że to chciał i to nie znaczy, że to nie było dla niego trudne, nie? Ja myślę, że on też był naprawdę emocjonalnie kompletnie wycieńczony.
I najciekawsze jest to, że one chciały dla niego te dzieci, nie? Że obie chciały takie, żeby mu sprawić przyjemność, żeby on był ojcem, po prostu mieli one dzieci. A on jest taki właśnie, że on nie ma nic zagadania, nie? W sumie.
No dobra, więc Jakub taka bezczynność i taka niemądra uległość, a Laban?
No, oszustwo.
Tak, oszustwo i wyłudzenie 7 lat dla nich, bo to jest... No. W sensie, no, zgodził się na to 7 lat. Najpierw Jakub, a później wyłudził kolejne 7 od niego dla mnie.
Widzimy, że on we wszystkim po prostu szukał swojego interesu, nie? No. Po pierwsze, ktoś mu pracował na jego ziemi przez 14 lat. Po drugie, wziął jego dwie córki. Córka to był problem. Jakby gdyby ktoś mu wziął syna, to wtedy by było źle. A że wziął ktoś córki na swoje jakby barki, to dla niego to było odciążenie, nie? Więc zajął się jego ziemią, jego córkami, po prostu zebrał mu wszystkie problemy tak naprawdę, zrzucił na Jakuba Labana.
Ziemia to chyba biznesmen.
Ale czy Jakub musiał się zgodzić na te drugie 7 lat? W sensie, no bo już zapracował na Rachelę, no bo nie wiem.
I w sumie ona
to
już dał, właśnie to się
stało. Dlatego on dał ją jako żonę, nie?
Ja myślę, że może fizycznie na pewno byli jeszcze jacyś tam słudzy, a Jakub tam w tej chwili został sam. Więc Laban mógł po prostu fizycznie powiedzieć, nie oddam ci Racheli, jak nie zostanie ze mną jeszcze 7 lat. Potem widzimy ci, jakiej historii nie będziemy czytać, ale w 31 rozdziale jest, jak oni oboje między sobą cwaniakują i jak próbują rozdzielić stado, żeby Jakub mógł z żonami odejść, nie? Przy okazji dzisiaj nie będziemy o tym gadać, ale w 31 rozdziale pierwszy raz Rachela i Lea mają takie same zdanie. Czyli po prostu razem z mężem chcą uciekać od ojca. No dobrze, a tak myśląc tak na razie powierzchownie, co było głównym błędem, głównym grzechem Racheli, waszym zdaniem?
Rywalizacja z siostrą?
Zazdrość.
Zazdrość.
Fakt, że pozwoliła, mi się wydaje też na to, że Jakub znienawidził tą siostrę drugą. W sensie, no bo ona jakby pozwoliła na to, żeby on w jakiś sposób ją traktował, że tamtoś czuła znienawidzona i nie, bo jednak była tą żoną, nie? Pierwszą,
no, drugą. No, w ogóle nie wczuła się w sytuację lej, bo generalnie i tak wygrała. Więc jakby nie potrafiła się w jakiejkolwiek empatii odczuć w stosunku do siostry, że ona też ma kiepskie życie i że to wcale nie jest układ, który ją zadowala.
A mi się wydaje, że jeszcze to, że obarczała Boga tym, że no to taki to właściwie grzechem, że jakby to no, swoje rzeczy załatwiała, jakby prywatne, nie? No, powołując się na Boga, no to właśnie chyba jest najbardziej.
Okej, okay, a Lea?
Nie wiem, jak mogę powiedzieć to, że poszła ten najpierw do łóżka po prostu z Jakubem, ale no, nie wiem, czy ona miała wybór wielki. Tam. No,
no. Co myślicie? Tak, no, czy miała wybór, czy nie?
Okay,
musiało być żyć w tamtych czasach, żeby wiedzieć, jak to było.
Jakby kulturowo miała zero wyboru, ale czy naprawdę musiała się z nim przespać?
Tak.
Ja myślę, że ona była zgodna w ogóle Racheli, że tak, Rachela ma faceta, który w sumie jest fajny, który na nią pracuje, a ja jestem brzydka, ale sama
się nie przyspała z nim. Ale przecież jakby ona tak, jak ją jej ojciec przyprowadził tam i jak prawdopodobnie jakby się do niej
dobierał,
no to jakby to niekoniecznie ona miała za dużo do powiedzenia. Na pewno się nie wyrywała, to znaczy nie wiadomo, ale raczej nie. Ale bo jednak prawdopodobnie gdzieś tam chciała tego bezpieczeństwa męża, wiadomo, nie? To był dobry Żyd. Tylko, że jakby czy naprawdę nie mogła go zatrzymać i powiedzieć, że jest Lea.
Albo Lea, nie? W dalszej części historii jest jakby pokazane, że ona rzeczywiście go kochała. Ona chciała zrobić wszystko, żeby go zatrzymać. Nie jest o tym napisane, nie wiem, to są moje spekulacje, ale co jeżeli ona w ciągu tych 7 lat tak naprawdę go kochała?
No ale z drugiej strony, kurczę, ona
to była dla niej okazja.
To nie był dla niej ten gościu, nie? Na przykład jak ja bym widziała, że nie wiem, kocham nawet jakiegoś gościa, a on tak naprawdę kocha inną babkę i ona też go kocha i on pracuje na nią i 7 lat i w ogóle i nagle ja mam pójść, no w sensie ja bym nie chciała takiego gościa, takiego związku, takiego męża, nie?
No ale dlaczego na pustyni nikogo nie ma i też
jakby... Ja myślę, że tam jest łatwo powiedzieć, żebyśmy tak nie zrobiły,
no tak.
Aczkolwiek dokładnie się zgadzam z Kasią, że kulturowo nie było, na pewno nie było żadnej rozmowy między ojcem a nią, no takiej, tak. O chcesz tam iść, coś tam, on po prostu chciał zadbać o jej interesy, zaprowadził ją...
O swoje przede wszystkim.
O swoje, zaprowadził ją, ale Lea, obojętnie jaka była kultura, to tak samo jak wtedy, tak samo teraz, miała wolność słowa, mogła być zatem w jakiś sposób mieć negatywne konsekwencje, ale gdyby ona powiedziała, ej, ja jestem Lea, ojciec nie chciał, żebym została sama, więc mnie przyprowadził do ciebie do łóżka, ale ja jestem Lea. I jeśli by nie była egocentryczką, tak samo zresztą jak Rachela, gdyby nie była egocentryczką, to by powiedziała, bardzo chciałabym tu zostać, ale tam jest moja siostra, która ciebie kocha i którą ty kochasz. Więc lepiej teraz nie dobieraj się do mnie, nawet ty schlany i wydaje się, że jestem ładna, jestem brzydka. Tylko idź po Rachelę, nie?
W sensie, no, nawet gdyby następnego dnia powiedziała ojcowi, że Jakub się spostrzegł, w sensie mógł przecież.
No, no tak.
Mogła, przecież mogło tak to wyglądać, nie? Tak naprawdę on się ogarnął i się spostrzegł, nie musiałaby
kłamać,
nie
musiałaby
mówić, że była wiedziała, nie?
No, no może racja, to są powiedzmy jeszcze
tak. Ale jakby tragiczne, bo wciąż...
No tak. No.
To jest trochę między młotem a kowadłem, nie?
No tak, no nadal by było tak, że no nie miałaby szansy, żeby być żoną pierwszą, nie? Mhm.
Dobra.
W ogóle żoną nikogo prawdopodobnie nie.
Ja myślę, jeśli chodzi o Rachelę, najpierw chwilę o Racheli chciałam powiedzieć. Nie było jej winą, że była ładna. Nie było też jej zasługą, że była ładna, prawda? Jak jest ten werset, który mówi, że Lea miała słabe czy bezbarwne oczy. Ta fraza, czytałam po angielsku, dlatego mi się tak skojarzyło, że weak, bezbarwne oczy, ona w hebrajskim to mogło być dosłownie. Żydowskie oczy są ciemne, głęboko osadzone, duże, wyraziste, nie? Więc na tamtej ziemi Rachela miała piękne żydowskie oczy. Ale miała bezbarwne. Mogło to oznaczać, że miałam takie po nie, prostu
jasne,
niebieskie, szare, zielone, szare, ze słabą obudową, oprawą, dziękuję. I po prostu oczy, ale prawdopodobnie to była fraza używana na to, że generalnie była po prostu brzydka, nieatrakcyjna, nie? Jeśli Biblia wspomina o tym, że Lea miała bezbarwne oczy, ale, bo tam jest jako przeciwieństwo, ale Rachela była piękna i urodziła, to na pewno autor Biblii o tym wiedział, rodzina Racheli i Lei o tym wiedziała i Rachela i Lea o tym wiedziała. Okej? Okay? Dlatego wydaje mi się, że ten pierwszy werset, już jak czytamy właśnie, że one były takie, to naturalnie nasze jakieś tam serduszko i taki instynkt mamy pielęgniarki mówi, o, biedna Lea, nie? Ale to nie było ani winą Lei, ani Racheli, ani zasługą Lei, ani Racheli, że jedna była brzydka, druga była ładna, okej? Okay? Musimy zrozumieć, że żadna z nich nie zapracowała i nie zasłużyła na tego męża. Ale musimy też zwrócić uwagę na to, że żadna z nich nie zasłużyła na to bagno, w którym się znalazła. Biblia mówi nie cudzołóż. Czy Jakub cudzołożył? W pewnym sensie nie. Wszyscy tam byli straszliwie bogobojni, bo po prostu Zilpę i Bilhę dali jako następne żony. On nie poszedł gdzieś tam z kimś tam się przespać, jak facet, który po prostu jest cudzołożny, tylko on spał z kobietami, które należały do niego. Tak naprawdę wszystkie cztery zostały mu jakby wepchnięte jako żony, on się zgodził. Widzimy od początku, że poligamia nie była rozwiązaniem, które Bóg by aprobował, nie? Widzimy od początku, że był jeden mąż, jedna żona, mąż odejdzie od swoich rodziców i będzie z żoną jednym ciałem. A w Nowym Testamencie czytamy, że ciało męża będzie należeć do żony, a ciało żony do męża. A w tej sytuacji Jakub ma ciało Bilhy, ciało Zylpy, ciało Racheli, ciało Lei. A co one mają?
Jego.
No generalnie jedną żmardą, nie? Żadna z nich jego nie ma. To, o czym mówi Pismo, że dwoje stało się jednym ciałem i są jako jedność przed Bogiem i ze sobą w łóżku, to tutaj nie jest. Obojętnie, która z nim śpi.
A jaka jest kara za to? Za bigamię? Cztery teściowe.
No właśnie tu niekoniecznie, prawdopodobnie jedna, jeśli w ogóle jeszcze żyła, bo w ogóle nie jest wspomniana matka dziewczyn, nie? Także oni naprawdę próbowali jakoś ogarnąć sytuację, ale ona była nie do ogarnięcia. I Rachela, tak jak wspominałam, myślę, że się ze mną zgodzicie, że ona miała marzenia, miała pewne chęci i ona jakby, no nie wiem, gdzieś tam się urodziła i nagle jest ten moment przy studni, jest moment przy studni i po prostu w momencie, kiedy, tu jest sobie jakiś tam czas, w momencie, kiedy po prostu tu jest pocałunek, płacz i kamień zrzucany ze studni, a za chwilę jest rozmowa jeszcze z ojcem i ojciec mówi, dobra, 7 lat popracujesz, to przez te 7 lat po prostu jej marzenia, jej ambicje, jej wartość i jej ego wzrosło mniej więcej tak. Ona wiedziała, że przez te 7 lat będzie mieć wszystko. Wszyscy jej wymawiali, że będzie mieć to, że będzie wszystko okej, okay, że nareszcie się spełniało wszystkie marzenia, jakie obojętnie, czy która z was jest jakaś taka twarda i dziewczęca, to gdzieś tam w głowie prawie każdy z nas marzy. Chciałabym mieć męża i dzieci. I to najpierw męża, który nie będzie miał jeszcze 3 innych lasek, nie? Więc generalnie tu wrosło. I tu miało być co? Ślub? A co się wydarzyło? Był ślub, nie? Tylko tak trochę nie bardzo, tak mi się też tak między tyle spadło w tą noc. A ona naprawdę przyzwyczajała się przez lata po prostu, że to będzie tak po prostu, że ona będzie super, będzie miała fajne życie, dobre życie. Ona po prostu doszło do niej coś takiego, do jej głowy, ona uwierzyła w to, że ona na to zasłużyła. Dlatego to, co ona mówi, kiedy rodzi dziecko, mówi, Bóg mi oddał sprawiedliwość. Bo ona uwierzyła, Rachela po prostu w swoim egocentryzmie, jaki ma każda z nas, ona uwierzyła, że ona zasługuje na to, ona zapracowała na to, to jest to, co Bóg ma jej dać, mąż ma jej dać, wszyscy mają jej dać. Ona ma mieć świetne życie. I Bóg mi oddał sprawiedliwość. Myślę, że to jest tak naprawdę ten najgłębiej schowany i najprawdziwszy grzech Racheli. To, że ona sypiała z mężem, że go kupowała za pokrzyki i tak dalej, to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ona w swoją po prostu wartość złożyła w tym, co ona zaczęła myśleć o sobie, bo jej tak mówili. Nie wiem, czy znacie takich ludzi, czy wy miałyście taką sytuację, ale często tak jest po prostu, że nie wiem, dobrze gramy na jakimś instrumencie, więc się zapowiada, że będziemy najlepsze, a potem coś się dzieje. Choroba, przerwa z powodu czegoś tam, cokolwiek, i się okazuje, że tego nie mamy. I nigdzie nam w piśmie nie obiecał, że będziesz najlepszą po prostu pianistką Agata, ale jest w nas złość, że tego nie zdobyłyśmy, mimo że wcale nie zasłużyłyśmy. Albo nie wiem, z mężczyznami dzisiaj też tak może być, że gdzieś jest jakiś chłopak i wydaje nam się, że to jest to. I nagle okazuje się, że nie. I po prostu nas jest złość, my tupiemy. I chcemy, żeby Bóg nam oddał naszą sprawiedliwość. Jakie jeszcze były motywacje Racheli?
No, zwyciężyła z siostrą, żeby była zdrowa.
Tak, to jest następna rzecz, którą mam, że zwyciężyła z siostrą. A czy zgodzicie się, że to znowu wychodzi z jej ego? Ona wiedziała tutaj, że będzie lepsza od siostry. Może czasem jej było szkoda siostry, może nie. Ale ona wiedziała, że to ona jest ładna, to ona jest młoda, to ona będzie mieć męża i dzieci. A się okazało, że o nie, ja byłam w lepszej sytuacji, a teraz co, na pół jesteśmy? I to jeszcze tamta rodzi dzieci? Jestem zazdrosna, więc walczyłam. Sypiałam z moim mężem, żeby mieć dzieci, nie z miłości dla niego, tylko żeby mieć dzieci po prostu. I zwyciężyłam. I jeszcze nazwę swojego syna zwyciężyłam z moją siostrą. Żeby wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę ja jestem lepsza. Ego, ego, ego. A i co jest najciekawsze, ona jest osobą wierzącą w Boga. Nie myślmy, że to jest jakaś egoistyczna altruistka, która ma wszystkich gdzieś. Ona wierzy w Boga, ona mówi, Bóg mi oddał swoją sprawiedliwość. Ona nadaje żydowskie imiona dzieciom. Ona pewnie modli się jakimiś tam modlitwami, które no, na tym etapie Pisma Świętego jeszcze nie mieli takich psalmów i tak dalej, ale ona żyje po prostu żydowskim życiem. I tak jak powiedziałaś, jeszcze Boga jakby wykorzystuje. Ale ona Boga angażuje nie jako Bóg, który jest tutaj i po prostu jest wszechświatem, jest wielki, jest Panem i mam być mu posłuszna, tylko ja jestem teraz tu, chcę być tu, więc potrzebny mi jakiś taki bożek trochę, może być Jahwe, bo akurat w takiej kulturze żyje.
Do swoich celów.
Do swoich celów. Ona nie tylko posłużyła się mężem jako narzędziem, sprzedając zresztą swojego męża za jakieś pokrzyki, jak rzecz po prostu wykorzystała mężczyznę, który był jej mężem i którego kochała, ale też Boga po prostu wykorzystuje. Ona coś chce ze względu na swoje ambicje, ze względu na swoje ego i ona to robi. Okej? Okay? Więc tak ja na początku trochę ją łagodziłam, że ona jest taką kobietą, która ma marzenia, więc nie mam mieć o co pretensji. Tak ostatecznie myślę po prostu, że jej grzechem jest nasz grzech, czyli egoizm i egocentryzm. Jej myśli nie były zwrócone ku Bogu. Ona nie chciała złych rzeczy, nie? Ona chciała męża, chciała dzieci. To nie były złe rzeczy, pamiętajmy. Ona nie chciała grzechu i zła. Ona chciała dobra, ale chciała dobra przede wszystkim dla siebie i wierząc w to, że ona sama zasłużyła na to dobro, domagała się do swoich sił i po prostu tupała. A co z Leo? Jaki był problem z Leo, dziewczyny? To jest, spójrzcie na te motywacje jeszcze raz, jeśli je sobie tam rozpisałyście albo macie zaznaczone.
Ona cały czas chciała, żeby ją mąż pokochał. To było główne.
No i żeby ludzie nazywali ją.
No,
szczęśliwą.
Była tak skupiona na tym swoim nieszczęściu, że mąż jej nie kocha. No i też podobnie jak Rachela wykorzystywała Boga, że mówiła, że skoro uporodziła te dzieci, to znaczy, że Bóg w końcu na nią wejrzał. Jakby to było wyznacznikiem.
Też tak, że wyznacznikiem pozycji kobiety było ilość tam urodzonych synów. Nie, i dlatego tak mówiła, nie? Bo teraz to na to nie zwracam uwagę. Ma dzieci, nie ma dzieci. Nie ma to takiego no, dużego, wielkiego znaczenia. Wtedy ma jakiś, ale nie takie jak wtedy, nie? Że czym więcej synów, czym więcej dzieci, to jej pozycja, nie?
Tak.
No tak.
Okej. Okay. Ja myślę, że te pięć motywów, które ona tam mówi, to można właśnie podzielić na takie dwie grupy. Z jednej strony ona bardzo chciała, i my też tego chcemy, żeby ludzie ją uważali za szczęśliwą. Żeby inni nie myśleli o niej, że jest taką po prostu brzydkim, szarym niczym, okej? Okay? ona miała trochę przerąbane. Ona była starsza, była brzydsza. Tak jak mówisz, w tamtej kulturze, jeśli ona jakby nie miałaby męża, to nie była wartościowa jako kobieta. W ich głowach często po prostu, dopóki kobieta nie miała dzieci, to była tak naprawdę niepotrzebna, okej? I ona dorastała w tej świadomości prawdopodobnie bycia niepotrzebnym, a przez te 7 lat ta świadomość wzrastała, że Rachela będzie teraz miała. Jak dotąd Rachela była tylko ładniejsza i wszyscy ją pewnie tam łatwiej koło niej przebywali, bardziej ją lubili i Rachela już się całowała, a ja nie, ale przez te 7 lat to dużo bardziej wzrasta, bo było wiadomo, że Rachela będzie mieć wszystko, a Lea nic. I Lea po prostu ma trochę ciężko. I w tym momencie, kiedy ja się zgadzam, że ona popełnia błąd, ona wchodząc do jego łóżka, zgadzając się na to, co szykuje Laban, albo nie wiemy, czy zgadzała się z takim, no dobra, musi tak być, czy zgadzała się z entuzjazmem, o fajnie, tata oszukał, więc będę miała męża, ale ona to robi i tak naprawdę nie możemy wyczuć, co ona myśli dokładnie o Jakubie, ale myślała najprawdopodobniej w takich kategoriach, że ja chcę być kobietą, chcę być normalna, chcę być prawdziwa, więc potrzebuję męża. I to jest po prostu rozwiązanie. Pójdzie z nim do łóżka jako jego żona. I ona mówi, wow, urodziłam syna, więc tam jest kobiety, tam nie jest nawet ludzie, tylko tam jest kobiety, będą mnie miały za jaką?
Szczęśliwa.
Ona nawet tam mówi, więc nareszcie będę szczęśliwa. Ona chyba już jest, zdaje sobie sprawę, że za szczęśliwa nie będzie. Tylko chce wyglądać na szczęśliwą. Chce wyglądać jak ktoś. Nie ktoś super ważny, tylko przynajmniej jak kobieta, nie? I dla mnie to jest przerażające, jak po prostu zależy jej na tej opinii społeczeństwa. Ale to po prawej stronie mnie dużo bardziej przeraża.
No ale taka sytuacja, że on mówi, że on jej właściwie nie lubił tego. I nagle jej robi tyle dzieci. To też jest takie, nie? No właśnie, teraz też jest tak. Właśnie to mnie z moją żoną nic nie łączy. Ja mówię, dobra, mówię, a ta czwórka dzieci to skąd się wzięła? Nie, tak. To jest takie jakieś...
No, męskie. Myślę, męskie lub właśnie nie męskie mi się trochę wydaje, że on się po prostu zgadzał na to i to robił. On nigdy jakby... A może też jest też napisane, że uczynił po prostu Bóg łono Lei płodnym, bo wiedział, że Jakub i tak będzie mężem tych dwóch. Więc chociaż dał Lei te dzieci, nie? Ale czy ona tak naprawdę pragnęła dzieci? Czy to był...
Nie, ona chciała tylko przytrzymać i wiązać męża.
Tak.
Znaczy może ciała niekoniecznie aż tyle, nie?
Możemy patrzeć na to dwojako albo super romantycznie, czyli ona nareszcie chciała, żeby ktoś ją pokochał, nareszcie chciała, żeby ktoś się do niej przywiązał, to mężczyzna, i nareszcie chciała, żeby ktoś ją zatrzymał. Z kontekstu wynika, że on zazwyczaj sypiał po prostu z Rachelą, nie? Ale z drugiej strony właśnie patrząc na to cynicznie, to ona wykorzystywała dzieci, żeby go przy sobie zatrzymać. A ona nie chciała robić dla niego czegoś dobrego, nie chciała mu usługiwać, nie chciała być jego żoną, nie chciała czynić jego życia bardziej szczęśliwym, tylko myślała cały czas, jak on się może do mnie przywiązać. Jak ja mogę go zatrzymać, żeby Rachela nie miała tylko ja. Jak on może mnie pokochać. Okej? Okay? Nie wiem, czy z którą siostrą, obojętnie z którą, to jakby jest to okej. Okay. Wydaje mi się, że większość nas gdzieś bardziej pasuje do Racheli albo do Lei. Do dwóch po prostu egoistek, bo z natury egoistkami jesteśmy, które po prostu próbowały walczyć z okolicznościami życia. I Rachelu byłaby ta osoba, która po prostu ma w życiu nie najgorzej. Gdzieś jej się wydaje, że coś może zdobyć, coś może być i gdzieś to po prostu wszystko nagle runie i wtedy w sercu się rodzi gorycz, zazdrość, a potem po prostu walka z innymi kobietami, z innymi ludźmi i po prostu dopuszczanie się naprawdę niefajnych rzeczy wynikających z brudu naszego serca. Albo Lea, która po prostu wtapia się w tą opinię społeczeństwa, pozwala się czuć nieszczęśliwą tylko dlatego, że inni myślą, że jest nieszczęśliwa. Pozwala użalać się na sobą, myśleć, jaka to ona jest biedna. W związku z tym, że jest taka biedna, to jest w stanie oszukać drugiego człowieka, żeby zdobyć jakiekolwiek rzeczy i jest w stanie po prostu urodzić dzieci, a w pewnym momencie sprzedać pokrzyki, żeby kupić faceta, ona po prostu, one handlują po prostu ciałem mężczyzny, nie? Jak mi ktoś powie, że Stary Testament jest szowinistyczny, po prostu one traktują Jakuba w tym momencie jak prostytutkę, która po prostu musi latać z łóżka do łóżka i spędzać, spełniać ich zachcianki, żeby one się czuły kochane i żeby się czuły szczęśliwe przez i uznawane za szczęśliwe przez inne, nie? Ja myślę, że dużo bardziej pasuje na przykład do Lei. Opowiem wam historię, smutną historię. Dwie właściwie. Jak zaczęłam chodzić do kościoła w Ornesulinowie z moją siostrą, jak wiecie, moja siostra jest bardzo ładna, dlatego młodsza. I jak chodziłyśmy na 11 na nabożeństwo, a mieszkałam tuż po liceum, mieszkałam w innym mieszkaniu, mieszkałam sama, a Kasia jeszcze w liceum mieszkała z naszą mamą. I w pewnym momencie jakby chodziłyśmy obie na nabożeństwo, ale ja nie chciałam chodzić z Kasią. Chciałam, żebyśmy szły osobno. Wiecie dlaczego? Bo sobie myślałam, przyjdę ja. Używając biblijnego słowa ze słabymi oczami, czy tam bezbarwnymi. I Kasia. Jest różnica. Żadna z was mi tego nie powie, ale jakby jest różnica. Generalnie Kasia jest ładna, ja mniej. I nie chciałam przychodzić, nie żartuję, nie chciałam przychodzić na nabożeństwo razem z nią, bo wiedziałam, że ona będzie mieć fajny ciuchy, ładny makijaż, świetną figurę, do tego bardzo fajnie mówi, jest towarzyska, lubiana, jest bardzo bogobojna dziewczyną i przyjdę ja. Wtedy jeszcze bluzy zazwyczaj nosiłam, co nie? I nie chciałam po prostu, bo wiedziałam, że w czasie wejścia na nabożeństwo, szczególnie w tak małym zborze, po prostu wszyscy patrzą na te dwie osoby. I wiedziałam po prostu, to co oni pomyślą, to jaka jestem gruba i brzydka, więc ja przyjdę 15 minut wcześniej, żeby z nią nie wchodzić. Druga sytuacja, kiedy wydawałoby się, że już byłam dojrzalsza, to w tamtym roku, kiedy byłam w Holzbie w szkole biblijnej, siedziałyśmy 5 dziewczyn i wykładowca z Anglii przy obiedzie. Siedzieliśmy w szóstkę. Ten wykładowca z Anglii, który był pierwszy dzień, więc jeszcze nikt go nie znał, jeszcze nie mieliśmy z nim wykładów, on w niedzielę przyjechał po nabożeństwie. I on zaczął zadawać pytania, jakby takim otwartym człowiekiem. Więc najpierw było, może tam skąd jesteście, jak się nazywacie, ale potem zaczęły się pytania typu, z jakich rodzin pochodzicie? Wszystkie dziewczyny z chrześcijańskich, ja nie. Potem było, co robiłyście przed tym, aż tu przyjechałyście? Wszystkie albo skończyły renomowane ogólniaki, albo jedna już studiowała medycynę. Ja pracowałam fizycznie w Anglii, żeby zarobić 20 tysięcy na szkołę. Generalnie jakieś nosiłam rzeczy. Potem, skąd jesteście, gdzie mieszkacie? Dziewczyny powiedziały też w tych wspaniałe miasta kanadyjskie i niemieckie. Ja generalnie nigdzie nie mieszkałam. Bo to już czwarty mój rok, kiedy się po prostu tułam po świecie i co roku byłam gdzieś indziej. Bo od liceum tak naprawdę mieszkam wszędzie. A potem najpiękniejsze pytanie, co robicie za rok? I dziewczyna opowiadała o kontynuowaniu medycyny, następnie na architekturze. A mówię, że nie będę robić prawdopodobnie nic ambitnego, tylko wrócę do Anglii pracować, bo nie mam gdzie się podjąć, a tam przynajmniej zarobię pieniądze. I po prostu już modliłam się, żebym przestał zadawać pytania i po prostu jak już poszło ostatnie, to nie dojadłam tego obiadu. Wyszłam po prostu stamtąd i ryczałam dwie, góra trzy godziny. Pod prysznicę, bo w Holzby się nie miało swoich pokoi, a to był styczeń, więc o 15 już było całkiem ciemno, więc lepiej nie wychodzi. Więc po prostu siedziałam całe popołudnie pod prysznicą i płakałam. I teraz tak, może się was zbudzić takie biedna, brzydka gadka. Ale pytanie jest, czy to ci ludzie mnie osądzali, czy to ja osądzałam ich? Nikt nie powiedział ani jednego złego słowa. Widzimy, że tutaj do Lei Jakub nigdy jej nie powiedział wcale, że jej nienawidzi. Ona to czuła, że on jej nie kocha tak, jak kocha, nie? Ale nie ma nic dziwnego. Ona wiedziała, że jest brzydka. Ale to jest jakby okej. To jest okej. To kiedy my zakładamy, że inni ludzie nas osądzają, kiedy my się porównujemy, bo chcemy być lepsze niż nasza biologiczna siostra, albo lepsze niż nasza siostra w Chrystusie, albo lepsze niż koleżanka ze studiów albo z pracy, to my osądzamy ludzi, że oni nas osądzają. To my ciągle, dlatego że my uwielbiamy osądzać i patrzeć, o jaka szczupła, o jaki przystojny, to zakładamy, że wszyscy inni robią, mówią tak o nas. To dlatego, że my ciągle szukamy wad w innych, żeby pomyśleć, a ja nie jestem taka zła, to myślimy, o nie, inni mnie też oceniają. Więc na pewno ktoś widział, co zrobiłam, albo ktoś widzi, jaka jestem nieatrakcyjna. Jeszcze oczywiście zwiększając to trzykrotnie, bo jesteśmy po prostu egocentrykami, zazwyczaj nie widzimy nic, tylko czubek własnego nosa. czytamy psalmy, śpiewamy pieśni o tym, że Bóg jest Bogiem Wszechświata, a to, co robimy, to zachowujemy się jak Lea i Rachela, które widzą tylko czubek własnego nosa. Bo wracamy potem i tak jak rozmawialiśmy ostatnio sporo na grupce zbornym w Sopocie, to po prostu modlimy się o to, co nas interesuje, modlimy się o to, co nas boli. Więcej czasu potrafimy poświęcić temu, żeby wybrać fajne ciuchy z szafy, niż temu, żeby może zadzwonić do jakiejś kobietki w kościele, która jest sama. Więcej się rozczulamy na tym, że to my już mamy 25 lat i nie mamy żadnego męża, a nie myślimy o tym, że w kobiecie w zborze są kobiety, które mają 60 lat i nie mają męża i przez tyle czasu musiały sobie radzić same i każdy niedzielny obiad prawie jedzą same. Jesteśmy cholernymi egocentryczkami. Jest nam super łatwo po prostu oceniać Leę i Rachelę, tylko dlatego, że nie bardzo nam się chce zajrzeć w nasze własne serca, nie? Macie dziewczyny na tych kartkach. Pytania do dyskusji, super, jest was 8. Jakbyście Lisa przysiadła tutaj do Agaty, do Martyny. To po czwórkach porozmawiajcie sobie powiedzmy 5 minut o Rachelę.